함께한 z 밤이
이소벤
Слова Евангелии według Świętego Jana.
Chwała Tobie, Panie.
Siostry Łazarza posłały do Jezusa wiadomość. Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz. Jezus, usłyszawszy to, rzekł: choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą. A Jezus miłował Martę i jej siostrę i Łazarza. Gdy posłyszał o jego chorobie, pozostał przez 2 dni tam, gdzie przebywał. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: chodźmy znów do Judei. Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od 4 dni spoczywającego w grobie. Kiedy więc Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta więc rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł, lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej Jezus: brat Twój zmartwychwstanie. Marta mu odrzekła: wiem, że powstanie zmartwych w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Powiedział do niej Jezus: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała mu: tak, Panie. Ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Jezus wzruszył się w duchu i rozrzewnił i zapytał: gdzie Go położyliście? Odpowiedzieli mu: Panie, chodź i zobacz. Jezus zapłakał. Żydzi więc mówili: oto jak Go miłował. Niektórzy zaś z nich powiedzieli: czy ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, aby on nie umarł? A Jezus, ponownie okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus powiedział: usuńcie kamień. Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: Panie, już cuchnie, leży bowiem od 4 dni w grobie. Jezus rzekł do niej: czyż nie powiedziałem Ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale ze względu na otaczający mnie tłum to powiedziałem, aby uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I wyszedł umarły, mając nogi i ręce przewiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Wielu zatem spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Witam Was serdecznie, najmilsi, drodzy siostry i bracia. Bardzo się cieszę, że już na ostatniej prostej Wielkiego Postu, czasu przygotowania paschalnego, od 5 dzisiejszej niedzieli Wielkiego Postu, tydzień przed Niedzielą Palmową, dane nam będzie przeżyć wspólnie rekolekcje parafialne. W dzisiejszej Ewangelii Jezus wiele razy pyta w rozmowie z Martą, siostrą Łazarza: czy wierzysz we mnie, czy wierzysz w to? Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Dlatego proponuję, byśmy wspólnie w ciągu tych dni odpowiedzieli sobie na pytanie, co to właściwie znaczy wierzyć, na czym polega wiara. Wierzyć, wiara, to są takie pojęcia, których my często używamy i dlatego wydaje nam się, że doskonale wiemy, rozumiemy, co kryje się za nimi. Tymczasem, no więc spróbujmy sobie wspólnie poszukać, już dzisiaj, teraz zacząć szukanie odpowiedzi na to pytanie, co to właściwie znaczy wierzyć. Moi drodzy, chciałbym zacząć, będę tak robił chyba przy okazji każdej Ewangelii codziennie, od tego, żeby objaśnić trochę w ogóle okoliczności tego, co się wydarzyło. Trzeba wyjaśnić tak, że ta dzisiejsza Ewangelia dotyczy przyjaciół Pana Jezusa. Marty, Marii i Łazarza. On jest głównym bohaterem tego wydarzenia. Zachorował, umarł. Jezus zwlekał z przyjściem do Niego, wiedząc, że choruje. Dopiero 4 dni po śmierci przyszedł pod Jego grób. Ci, to rodzeństwo, Marta, Maria i Łazarz, mieszkali w takiej osadzie, która nazywa się Betsaida. Bet, patrzcie, tak trochę podobnie jak Betlejem. Słowo Bet po hebrajsku znaczy dom. Betsaida to znaczy tyle, co dom ubogiego, dom biedaka. No, widocznie niezbyt bogaci ludzie tam byli, chociaż pewnie akurat to rodzeństwo do najuboższych nie należało, bowiem zasłynęli tym, że zapraszali Jezusa, Jego uczniów już przed wjazdem do Jerozolimy. Pan Jezus będzie u nich mieszkał i potem Wielki Poniedziałek, wtorek, środa i czwartek rano będzie od nich przychodził przez Górę Oliwną do Jerozolimy i tam w świątyni będzie spierał się ze swoimi oponentami. Po drodze jeszcze będzie jedna wioska, Betfage, to znaczy tyle co dom fig. Więc to rodzeństwo jest Jezusowi znane. Jezus tam często przebywa, no i z tego powodu słyszymy zaraz na początku Ewangelii wyjaśnienie, że to jest rodzeństwo, które Jezus miłował. Co jeszcze o nim możemy powiedzieć, już tak troszkę ubiegając fakty? No nie wiem, czy nie jesteście ciekawi, co się z nimi właściwie potem stało, jak skończyli. Nie wiemy, ale piękne legendy mówią o tym, że oni rzeczywiście uwierzyli w Chrystusa, przyjęli Go jako Mesjasza. Jedni z pierwszych Żydów, mieszkańcy Judei, tych terenów niedaleko Jerozolimy, tam z tej Betsaidy do Jerozolimy jest około 3 kilometry. I niestety, kiedy nastał czas prześladowań, to i pojmano ich i wymyślono dla nich taki bardzo dziwny sposób męki. Mianowicie wsadzono ich na jakiś okręt czy większą łódź, przywiązano do masztu w tej łodzi, dno tej łodzi podjarawiono, przewiercono, żeby nabierała wody i zepchnięto na wody Morza Śródziemnego. Licząc na to, że ta łódź tam popłynie parę godzin i nabierze tyle wody, że zatonie, a oni wraz z nią. Tymczasem stał się cud. Jedna z wersji mówi, że ten okręt dopłynął aż do wybrzeży Cypru, a jeszcze inni, że niesiony falami i powiewami wiatru aż do południowych brzegów dzisiejszej Francji, w okolice Marsylii. I tam, kiedy ten okręt szczęśliwie dobił do brzegu, mieszkańcy tutejsi mieli uwolnić Łazarza i jego siostry, i Łazarz miał zostać pierwszym apostołem oraz biskupem. No, w zależności od wersji, albo Cypru, albo Marsylii na południu Francji. Tak skończyła się historia. Kościół czci ich jako świętych. Dokładnie 12 dni temu, 14 marca, było takie wspomnienie, troszkę dzisiaj zasypane niepamięcią, gdzieś może przeoczone. Kalendarz liturgiczny współczesny zlikwidował, może trochę niesłusznie i szkoda, wiele wspomnień takich postaci, które znamy z Ewangelii. Jeszcze jedną rzecz warto wyjaśnić. Wyobraźcie sobie, gdyby ten Łazarz został pochowany tutaj u was na cmentarzu. Czy Pan Jezus mógłby mu powiedzieć, stanąć przed grobem i powiedzieć: Łazarzu, wyjdź? No po pierwsze, u nas Pan Jezus stanąłby nie przed grobem, a nad grobem i raczej Łazarz miałby trudno wyjść z takiego grobu, gdyby leżał w trumnie i gdyby był jeszcze przysypany grubą, szeroką warstwą ziemi. W tamtych czasach, w czasach Jezusa, pogrzeb wyglądał nieco inaczej. Po pierwsze, zmarłego grzebano właściwie natychmiast po śmierci, jeszcze tego samego dnia. Dla nas to może być zaskakujące, ale tam jest taki klimat, takie panują temperatury, że rzeczywiście z pogrzebem trzeba się uwinąć. Zresztą słyszymy w tej dzisiejszej Ewangelii, kiedy 4 dni po śmierci Jezus przychodzi i mówi: podsuńcie kamień od grobu. Jego siostra Łazarza, Marta, mówi: Panie, już cuchnie. Rzeczywiście to wyglądało tak, że ciało zmarłego dosyć szybko ulegało rozkładowi. Właściwie w ciągu roku po zmarłym pozostawały jedyne kości. Zbierano je do takich wielkich dzbanów, tak zwanych osuariów, i w takim grobie można było ponownie kogoś pochować. Pamiętacie, w przypadku Pana Jezusa czytamy w Ewangelii, że został pochowany w grobie Józefa z Arymatei, w którym nikt jeszcze wcześniej nie był pochowany. Właśnie to znaczy, że ten grób był jeszcze nieużywany. W dodatku ten grób nie był wykopany w ziemi, tylko bardzo często, zwłaszcza ludzie bardziej majętni, robili coś w rodzaju piwnic albo wykorzystywali jakieś groty czy jaskinie takie niezbyt głębokie, robiąc tylko wejście do nich, wykuwając tak, żeby można było zatoczyć okrągły kamień, który zamknąłby to wejście. Kiedy Pan Jezus został pochowany, ten grób, przecież też słyszeliśmy, że potem w nocy, przed niedzielą, przed świtem, jeszcze zanim niewiasty przyszły do groby, aniołowie zstąpili z nieba, żeby odsunąć, odtoczyć ten kamień, żeby mogły zobaczyć, że grób jest pusty, bo oczywiście Pan Jezus zmartwychwstał wcześniej, nie wychodząc z grobu, ale wstał, przeniknął skalne mury, jak śpiewamy pieśni. Popatrzcie, Pan Jezus staje nad tym grobem i mówi: Łazarzu, wyjdź. Nie wszedł do tego grobu, nie wykonał jakiejś resuscytacji, nie reanimował tego Łazarza. Zresztą było już za późno. Tylko powiedział, swoim słowem wskrzesił Łazarza, przywrócił go do życia. To znaczy, że Jezus jest Bogiem. Bo popatrzcie, jak Pan Bóg stworzył świat. Na początku Pisma Świętego w Księdze Rodzaju mówimy Vayomer Elohim Yehior, Vayehior, po hebrajsku tak to brzmi, to znaczy rzekł Bóg, niech się stanie światło i stało się światło. A teraz rzekł Jezus: Łazarzu, wyjdź, i Łazarz wyszedł. No, musiało to wyglądać trochę groteskowo, dlatego że zmarłych nie składano do trumny. Tam drewno jest bardzo takim rzadkim, deficytowym towarem. Nawet w domach posadzkich podłogi są z kamieni. Natomiast zmarłego po śmierci zawijano w płótna, w całun. Dokładnie to tak samo Pan Jezus został zaopatrzony na śmierć. Na takim podłużnym kawałku płótna, nieraz o czterometrowej długości, na jednym końcu kładziono ciało zmarłego, a potem jak książkę zamykano to płótno, zawijano jeszcze, żeby oczywiście nie spadło, obwiązywano w głowie, czy właściwie w szyi, tutaj na wysokości ramion oraz w nogach, więc tak rzeczywiście kroczek po kroczku, bardzo pomalutku musiał się posuwać ten Łazarz, żeby wyjść z grobu. Jeszcze miał chustę dodatkowo na głowie, więc musiał, no nic nie mógł widzieć, niejako po omacku musiał z tego grobu wychodzić. Pan Jezus płacząc, jest w tej dzisiejszej Ewangelii najkrótszy werset w całej Biblii, w całym Piśmie Świętym. To jest 11 rozdział Ewangelii Świętego Jana, wiersz 35, składający się tylko z dwóch słów. Jezus zapłakał. To jest właściwie jedyny człowiek. Jezus płakał jeszcze nad Jerozolimą. Jedyny człowiek, nad którym Jezus zapłakał. Zobaczcie, jak go miłował. Pisze ewangelista, że tak mówili tam ci, którzy byli świadkami tego. Podobno znowu następna legenda mówi, że jakby w rewanżu za to Łazarz po wskrzeszeniu już nigdy do końca życia się miał nie uśmiechnąć. Bo kiedy umarł, kiedy znalazł się w niebie, widział tam takie rzeczy, że już nic tutaj na ziemi nie było w stanie sprawić mu radości. Ale wróćmy, kiedy już teraz wiemy, jakie były okoliczności tej śmierci, tego wskrzeszenia, jak wyglądał ten grób, pogrzeb i to wyjście Łazarza. Wróćmy do tego, o czym obiecałem na początku. Rzeczywiście w tej dzisiejszej Ewangelii pada wiele razy pytanie: czy wierzysz? Wierzysz w to? Tak, Panie, wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Ja myślę, że na początek, mówiąc o wierze, jak my wierzymy, jak powinniśmy wierzyć, powinniśmy zacząć od tego, że co innego jest wierzyć w Pana Boga, a co innego jest wierzyć Bogu. Patrzcie, myślę, że ta Marta z dzisiejszej Ewangelii, siostra Łazarza, jest obrazem tego, że człowiek najpierw wierzy w Boga, ale to jest jeszcze za mało. Trzeba pójść o krok dalej, uwierzyć Bogu. Wierzysz, Marta najpierw wierzy. Tak jak my za chwilkę powiemy po tym kazaniu, po tej nauce, wyznamy wiarę. Można powiedzieć, wierzyć w Boga to trochę tak, jakby przyjąć program wyborczy Pana Boga. Pan Bóg nam daje taki program na afiszu, my mówimy, powtarzamy go, tak, wierzę w jednego Boga, wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jednorodzonego, wierzę w Ducha Świętego, Kościół Święty, Powszechny, Apostolski, wierzę w świętych, obcowanie, wierzę w coś. Wiecie, można powiedzieć, to jeszcze jest nic niewielkiego, że wierzymy w Boga, dlatego że szatan też wierzy w Boga. Szatan nie jest niewierzący. Kiedy Jezus przychodzi na świat, chodzi tam po Palestynie, to nieraz zdarza się, że jakiś człowiek owładnięty złym duchem daje głos szatanowi, który wrzeszczy wściekły: czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Wiemy, kim jesteś, święty Boży. Diabeł wierzy w Boga. Można powiedzieć, wierzyć w Boga to nic niewielkiego. Ale uwierzyć Bogu to jest dopiero coś. Uwierzyć w Bogu to jest ten następny krok, który każdy z nas musi uczynić. Co to znaczy? Ja wam podam, moi drodzy, taki prosty przykład. Co to znaczy? Jaka jest różnica między wierzyć w Boga, a wierzyć Bogu? Jest skansen, czyli taka, można powiedzieć, sztucznie zrobiona wioska z całej okolicy, z Półpolski. Pozwozili jakieś stare drewniane chałupy, poukładali to mniej więcej tak jak dawniej wioska. Jest i studnia z żurawiem, i taki jest wychodek z serduszkiem na drzwiach, i jest oczywiście stary kościółek drewniany, jest jakiś spichlerz i stodoła, i jest też kuźnia. Kuźnia jest największą atrakcją tego skansenu, bo kiedy przyjeżdżają wycieczki, to tam zatrudniony specjalny człowiek, taki emerytowany kowal, pokazuje, jak ta kuźnia kiedyś działała. Rozpala ognisko, pompuje powietrze miechem, no i ma kowadło i młoty i wszystkie te narzędzia. Jak się uzbierała taka grupka, to ten pan mówi, ten kowal, pokaże wam, jak się dawniej robiło podkowy. Bierze kawałek żelaza, wkłada do tego ognia, ten koks tam rozżarza się do białości, rozdmuchiwany specjalnym miechem, wyciąga specjalnymi szczypcami ten rozgrzany do czerwoności kawał żelaza, kładzie na kowadle, wali młotem tak, żeby mu nadać kształt. Potem mówi: uwaga, proszę Państwa, teraz zahartujemy to żelazo, i wkłada w szczypcach trzymaną tę podkowę do wiadra z wodą, takiego cebrzyka z drewnianych klepek obramowanych, otoczonych żelazną wstęgą. Oczywiście woda syczy, paruje. On tam chwilę trzyma tę podkowę w tej wodzie, wyciąga i mówi: teraz zobaczcie Państwo, ta podkowa jest już zahartowana. W dodatku ona przed chwilką była rozgrzana do czerwoności, a teraz jest już, no właściwie tylko trochę ciepła. Już nie parzy. Już nie parzy, nie można się nią oparzyć, można ją spokojnie wziąć do ręki. O, może Pan spróbuje. I pan, który stoi najbliżej, mówi: nie, ja panu wierzę na słowo, na pewno tak jest, ona nie parzy, ale dziękuję, ja wierzę, że tak jest, nie muszę sprawdzać. To może pani weźmie do ręki, obok niego stoi pewnie żona tego turysty, a pani wyciąga rękę, bierze tę podkowę, trzyma w ręku i mówi: no faktycznie, no, jeszcze trochę ciepła, ale nie parzy. Widzicie, moi drodzy, i tutaj jest różnica. Ten mężczyzna wierzył, że tak jest, jak ten kowal mówi. Wierzył, że ta podkowa już nie będzie parzyć. A ona uwierzyła. Uwierzyć to znaczy pokazać swoim życiem, pokazać swoim uczynkiem to, w co się wierzy, to, w kogo się wierzy. Bo wiecie, można wierzyć w Pana Boga, to znaczy tak sobie chodzić i myśleć: no tak, ja jakoś tak przyjmuję, akceptuję tę prawdę. No jest Pan Bóg, jest Jezus, jest Duch Święty, jest Kościół, jest grzechów odpuszczenie, działa zmartwychwstanie, tak, musi tak być. I żyję sobie zupełnie obok tego, niezależnie od tego. Natomiast uwierzyć, to znaczy wziąć do ręki tę podkowę, to znaczy przyjąć Chrystusa, tak jak to rodzeństwo przyjmowało Chrystusa pod swój dach, jak Go gościli. Żeby Jezus przyszedł do mnie, żeby wszedł w moje życie, żeby był ze mną. Żeby to, co mnie spotyka, ludzi, których stawia na moich drodze, zdarzenia, których jestem świadkiem czy uczestnikiem, żeby w nich rozpoznać obecność Pana Jezusa. Powierzyć Mu swoje życie. Według tej wiary, którą przyjmujemy, żyć, układać swoje życie i według niej postępować. To jest, myślę, pierwsza taka odpowiedź na pytanie, jak wierzyć w XXI wieku. Nie wystarczy tylko deklaracja. To, że zapisani jesteśmy, ochrzczeni tam w tych księgach parafialnych, że jesteśmy katolikami, to zdecydowanie za mało. My nawet za mało jest, jeśli o tym mówimy. Jeżeli ktoś nas zapyta i my wypełnimy jakąś ankietę, czy odpowiemy na pytanie, tak, jestem wierzący, jestem katolikiem. Tu trzeba czegoś więcej. Trzeba czynu. Trzeba pokazać. Wiecie, rodzicom mówią fachowcy, pedagodzy, psychologowie tak. Drodzy rodzice, dzieci was nie słuchają. Dzieci was obserwują. Dziecko staje się tym, kim się staje, nabiera takich przekonań, zdobywa taką wiedzę nie dlatego, że słucha rodziców. Wszyscy byliśmy dziećmi. Przecież nikt z nas nie słuchał rodziców. Ile razy myśleliśmy sobie, a mów sobie tam, mów, Boże, znowu się czegoś tam ta mama czy ten ojciec czepia. Natomiast nawet nieświadomie, nawet bezwolnie naśladujemy. Ja myślę, że na przykład panie pewnie w większości, jak tu jesteście, to dzisiaj nie wiem, czy robicie same makaron, czy tam obieracie te ziemniaki, czy prasujecie, czy pierzecie. Pewnie tak jak wasza mama. Pewnie tak jak mama lepicie pierogi. No skąd to umiecie? Nie dlatego, że mama wam powiedziała, tylko że obserwowałyście ją, siedziałyście jeszcze może jako kilkuletnie dziewczynki. Panowie, jak wbijacie gwóźdź do ściany? Jak tam się bierzecie za jakąś robotę? Jak smarujecie tam te skrzypiące zawiasy? Pewnie tak, jak widzieliście, że ojciec to robił. No właśnie, dzieci nie słuchają, tylko dzieci obserwują. I dokładnie to samo dotyczy naszej wiary. Pan Jezus mówi do nas, Ewangelia mówi do nas, Kościół mówi do nas. My tego nie słuchamy. Popatrzcie, wiele razy wracamy z Kościoła, nawet nie pamiętamy, o czym była tam ta Ewangelia. Spróbujmy dzisiaj zapamiętać tego Łazarza, ten grób, te płótny, ten okręt, ten, który tam płynął i z powodu którego Łazarz został biskupem. Ale jeszcze ważniejsze jest to, żebyśmy wrócili do naszych domów i rozpoczęli już jutro kolejny nowy tydzień naśladując Pana Jezusa. W czym? W miłosierdziu, w zrozumieniu. Popatrzcie, jak Pan Jezus ładnie rozmawia z tą Martą. On jej nie wyrzuca niczego, nie ma do niej pretensji, że może za słabo jeszcze wierzy. Nie mówi do niej, czego żeście lekarza nie sprowadzili, pewnieście o niego nie dbali, może ty tam gotowałaś tłusto i on biedny wątroba mu wysiadła, umarł. Nie ma pretensji. Jest słowo miłości, które pobudza do wiary. Może tego trzeba się nauczyć. Może wiarę wyraża się właśnie w jakimś kulturalnym, spokojnym słowie, w dialogu, czyli dzieleniu słowa z drugim człowiekiem. Może wiarę wyraża się także w tym, żeby, tak jak Pan Jezus, naśladując Go, zapłakać, a więc umieć współczuć, a więc umieć wzbudzić i wydobyć z siebie jakieś emocje, być obok kogoś. Już nawet nic nie mówić, nie pouczać, nie dociekać, tylko po prostu być z kimś, towarzyszyć żonie, mężowi, dziecku, po prostu pobyć razem z nimi. Popatrzcie, ile jest możliwości, aż myślę trochę nieładnie podpowiadać. Przecież sami będziecie wiedzieli najlepiej, jak zrobić, jak na życie przełożyć tę Ewangelię i tę prawdę, że w Pana Boga trzeba nie tylko wierzyć, ale Panu Bogu również trzeba uwierzyć, powierzyć, zawierzyć swoje życie. Pewnie słyszeliście, moi drodzy, takie określenie lazaret. Ono nam się dzisiaj kojarzy ze szpitalem polowym, zwłaszcza wobec działań wojennych. No niestety tego rodzaju skojarzenia odżywają wobec wojny za naszą południowo-wschodnią granicą na Ukrainie. To słowo lazaret wzięło się także z tej dzisiejszej Ewangelii. Ono pochodzi od imienia Łazarza i czegoś jeszcze. Pewnie pamiętacie, że na początku drugiego tysiąclecia w Europie organizowano wyprawy krzyżowe, żeby uwolnić Ziemię Świętą spod panowania muzułmanów. I tam w Ziemi Świętej powstawały wtedy zakony rycerskie. Między innymi powstał zakon świętego Łazarza. To byli rycerze, którzy nie tylko walczyli o to, żeby odbić tę Ziemię Świętą z rąk Saracenów, ale również zajmowali się budowaniem szpitali. Takich często prowizorycznych dla tych rycerzy, którzy tam przybywali z całej Europy. Nie tylko rannych w boju, ale również trawionych chorobami. No, jesteśmy w średniowieczu, stan higieny jest taki, jak jest. Ci ludzie są też nienawykli do tamtejszego klimatu. Kiedy wyprawy krzyżowe się skończyły, ci zakonnicy, rycerze świętego Łazarza wrócili do Europy, a konkretnie do Wenecji i tutaj założyli klasztor oraz szpital dedykowany Najświętszej Marii Pannie z Nazaretu. I u nas tutaj właśnie połączono te dwie nazwy, Łazarza i Nazaretu, i powstał Lazaret. Stąd mamy właśnie z tej dzisiejszej Ewangelii wywiedziony ten tytuł, tę nazwę szpitala polowego, w którym w warunkach prowizorycznych, ale skutecznie fachowa siła zajmuje się rannymi czy chorymi. Tą ciekawostką kończę, moi drodzy, to dzisiejsze rozważanie do Ewangelii o Łazarzu, o jego wskrzeszeniu. Myślę piękne i namawiam was jeszcze, wróćcie w swoich myślach, może w rozmowach, w domu do tego, co wspólnie dzisiaj usłyszeliśmy, co przeżyliśmy. Dzisiaj jeszcze zapraszamy na nabożeństwo gorzkich żali o godzinie 16:00, porządek mszy świętych, cały program pewnie macie, znacie, więc w kolejne dni będziemy się spotykać, no może chociaż o jutrze, powiem o 7:00 rano, msza święta z nauką rekolekcyjną. Na godzinę 16:00 zapraszamy dzieci, o 19:00 msza święta. A po tej wieczornej mszy świętej jutro jeszcze ma być spotkanie dla młodzieży, ale ja zapraszam już teraz wszystkich. To będzie takie spotkanie, w którym nie tylko będę mówił, ale pokażę obrazy. Użyjemy tutaj rzutnika, ekranu i między innymi pokażę dla chętnych, jak dzisiaj wygląda ta miejscowość. Ona się nazywa już nie Betania, tylko Al-Azaria od imienia Łazarza. I jest tam dzisiaj kościół nad taką grotą skalną, w której według tradycji Łazarz był pochowany. Pokażę także inne miejsca związane z męką pańską. Opowiem wam, zrobimy taką może wirtualną, małą wycieczkę, pielgrzymkę do Ziemi Świętej, żeby zobaczyć, jak wyglądają dzisiaj te wszystkie miejsca, o których Ewangelia mówi. To jutro po wieczornej mszy świętej już teraz gorąco zapraszam. A póki co życzę wszystkim błogosławionej niedzieli. Niech Słowo Boże zasiane ziarnem w naszym sercu przyniesie dobre uczynki, abyśmy nie tylko wierzyli w Pana Boga, ale także wierzyli Panu Bogu, a inni, widząc, jak wierzymy Panu Bogu, jak powierzamy Mu nasze życie, obserwując nas, również umacniali swoją wiarę. Amen.